Twoje prawo. To warto wiedzieć.
W audycji Twoje prawo o obronie koniecznej i o jej granicach. Użycie noża w celu obrony, o czym mówiłeś, wydaje się bardzo brutalną formą obrony, a czasami konieczną. Skąd zatem emocje wokół tego zabójstwa?
Tutaj jest bardzo niejednoznaczna sprawa w tej kwestii, w tym przypadku orzekanym czy rozstrzyganym przez sąd w Białymstoku, dlatego że była cała historia przemocy między tymi dwiema osobami, to znaczy jedna była prześladowana przez drugą. Tego wieczora także doszło do podobnego zdarzenia. Młody człowiek został wyrzucony z jakiegoś takiego miejscowego klubu przez tego swojego oprawca, to może za dużo powiedziane, ale tego prześladowcę. Ale co się okazało, przez 2 godziny czekał pod lokalem, aż ta osoba znowu wyjdzie, być może po to, żeby się z nią skonfrontować. I wtedy w czasie tej konfrontacji ten młody człowiek, który generalnie był cały czas pokrzywdzony czy poszkodowany, wyciągnął nóż i zadał to śmiertelne uderzenie. I rzeczywiście tu jest takie pytanie, jeżeli ktoś 2 godziny przebywa gdzieś w pobliżu, kręci się, wiedząc, że to się wiąże z pewnym ryzykiem, jest pytanie, czy celowo doprowadził do konfrontacji, czy zachowywał się w inny sposób. Bardzo niejednoznaczna sytuacja.
A czy wiadomo, że ten nóż miał od początku przy sobie, czy na przykład przez 2 godziny się udał gdzieś?
Nie, z tego co wiadomo, aczkolwiek to też nie znamy dokładnie akt sprawy i wszystkich niuansów, ten nóż miał cały czas przy sobie, ale o tym, co się dzieje, jak ktoś odłoży nóż i będzie czekał, to porozmawiamy w późniejszym. W dzisiejszej audycji nieco później. Natomiast jak ocenić taką sytuację, jak osoba, która docelowo czy ostatecznie pozbawia życia tego swojego oprawcy, ale czekała 2 godziny. Jak oceniać taką sytuację? Zapytaliśmy Pawła Zielińskiego, gdańskiego adwokata, żeby spróbował tą konkretną sytuację ocenić.
Po pierwsze, chciałem odnieść się na początku do tej sytuacji, którą pan redaktor przywołał. Tutaj ta obrona konieczna jest dość zagadkowa, ponieważ sprawca czekał 2 godziny na atakującą go osobę, aby w końcu tą obronę konieczną zastosować. W związku z czym w mojej ocenie tutaj w ogóle zastanawiającym jest, czy była to obrona konieczna. A teraz przechodząc do sytuacji innych, czyli takiej typowej obrony koniecznej. Obrona konieczna polega na tym, że chcemy odeprzeć atak na jakiekolwiek dobro chronione prawem. I możemy przedsięwziąć wszystkie czynności za pomocą wszystkich środków, aby ten bezprawny atak odeprzeć. Tutaj mamy liczne orzecznictwo Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych, że jeżeli ktoś chce skrzywdzić nas w sposób taki realny, to możemy każdą rzecz użyć, aby go powstrzymać. Orzecznictwo dotyczyło zarówno noży, jak i nielegalnej broni palnej i wskazywało, że użycie takich narzędzi w celu odparcia bezprawnego zamachu jest dopuszczalne i kwalifikuje się jako obrona konieczna. Oczywiście nie może to być użycie noża, już na przykład gdy napastnik ucieka, to my za nim biegniemy i używamy noża, no to wtedy to na pewno nie jest to obrona konieczna, tylko jest to atak. Nie może też być obroną konieczną użycie niebezpiecznego narzędzia w sytuacji, kiedy ten zamach jeszcze nie nastąpił, tylko broniący się niejako wyprzedza ten atak i używa noża. No to wtedy też to na pewno nie jest obrona konieczna.
I teraz specyficzna sytuacja, jeśli chodzi o ten konkretny przypadek. Długie oczekiwanie przed klubem na osobę, która prześladowała oskarżonego, sprawia, że można dyskutować o bezpośredniości zagrożenia. A co robić, jeśli sprawca budzi nasze poważne obawy związane ze złym doświadczeniem? Na przykład ofiara wiele razy doświadczyła złego traktowania, czy też została, nie wiem, zaatakowana przez tę osobę.
To jest chyba jedna z najtrudniejszych do oceny sytuacji, bo pamiętajmy, że każda sytuacja jest inna, wszędzie są różne uwarunkowania. Natomiast rzeczywiście może być tak, że ktoś, kto prześladuje inną osobę pozornie drobnymi czynnościami, nie bije, nie napada bezpośrednio, ale czasem ciąg złośliwych komentarzy, czasem próby odebrania po 5 zł, po 3 zł, jakieś prowokacje, jakieś zaczepki, to wszystko rzeczywiście może doprowadzić do takiej skumulowanej złości, skumulowanej obawy i wtedy rzeczywiście może się okazać, że taki cykl działań pozornie drobnych prowadzi do tego, że ktoś jest przerażony na myśl o kontakcie.
No film Dług w skrajnej postaci, prawda, i opisana w nim historia.
Aczkolwiek w Długu, no to historia była jednak taka, że tamte groźby wydawały się dość poważne i to były rzeczywiście już wymierzone w życie i zdrowie. Czy groźby porwania żony w filmie tam się pojawiały i to w tej prawdziwej historii, która była podstawą długu, chyba rzeczywiście też tak było. Natomiast są takie sytuacje, kiedy ktoś ma na przykład w środowisku złą opinię. Wiadomo, że był karany, wiadomo, że nie wiadomo z czego żyje, czyli najprawdopodobniej z jakiejś działalności nielegalnej albo przestępczej czy quasi przestępczej. I pytanie, czy w relacjach z taką osobą sąd będzie później brał pod uwagę opinię tej osoby, przeciwko której użyliśmy czasem może nawet nadmiernej siły, czy broniliśmy się w sposób za bardzo agresywny, czy taki trochę nieproporcjonalny. I znowu zadaliśmy to pytanie Pawłowi Zielińskiemu, adwokatowi, w jaki sposób taką sytuację oceniać, kiedy mamy kogoś, kto rzeczywiście obiektywnie nas prześladuje, ma złą opinię, ale tak naprawdę nic bardzo złego jeszcze nie zrobił.
Tutaj w mojej ocenie sąd będzie stosował paragraf 3 artykułu 25 kodeksu karnego, zgodnie z którym nie podlega karze, kto przekracza granice obrony koniecznej pod wpływem strachu lub wzburzenia usprawiedliwionych okolicznościami zamachu. W związku z czym tutaj będzie wchodził ten strach, gdyż jest to ciesząca się tak złą sławą i tak niebezpieczna osoba.
A proszę powiedzieć, z punktu widzenia tego przepisu cytowanego, czy ten strach, który odczuwa osoba stosująca czy sięgająca po obronę konieczną, czy on musi być w jakiś sposób zobiektywizowany? Strach jest bardzo różnym uczuciem. Ktoś nie boi się nigdy, ktoś boi się zawsze. Jak rozgraniczyć tą sytuację?
Musi być zobiektywizowany chociażby okolicznościami zamachu, bo nie można doprowadzić do takiej sytuacji, że podam przykład jaskrawy. Jakaś starsza pani chce uderzyć kogoś torebką, a on wyjmuje pistolet i do niej strzela. No, bo się przestraszył, bo jest lękliwy i dlatego zawsze nosi przy sobie pistolet. No to jest, tutaj nie byłoby obrony koniecznej, to byłoby zabójstwo. Dlatego też obrona konieczna obrosła setkami orzeczeń, ponieważ każdy przypadek jest przypadkiem indywidualnym i sąd musi dokonać absolutnie indywidualnej oceny zarówno okoliczności zamachu, jak i warunków psychofizycznych sprawcy i broniącego się.
Obrona konieczna, do tematu wracamy już za kilka minut. Nasz SMS-owy numer 603-060606.
Ogłoszenie organizacji pożytku publicznego. Od ponad 10 lat każdy podatnik może przekazać 1% swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Wystarczy przy wypełnianiu rocznej deklaracji PIT w odpowiednim miejscu wpisać wybraną przez nas fundację. Przekazując ten 1% swojego podatku, sam decydujesz o tym, co stanie się z częścią Twoich podatków i jak zostaną wykorzystane. Nie ponosząc żadnych dodatkowych opłat, każdy jest w stanie wspomóc najbardziej potrzebujących. 1% to pomoc chorym dzieciom, osobom starszym, niepełnosprawnym, zwierzętom, bezdomnym, wyrównywanie szans edukacyjnych, wspieranie ekologii. Organizacje pożytku publicznego niosą pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen. Podtrzymują tradycję narodową, pielęgnują polskość oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
1%. Tak niedużo, a tak wiele.
Reklama.
Jeździsz Oplem? Autoryzowany serwis Opel Konocar przygotował dla Ciebie szalone promocje serwisowe. Wymiana rozrządu od 899 zł. Wymiana oleju syntetycznego 199 zł. Dezynfekcja klimatyzacji za jedyne 79 zł. Umów się na wizytę i przygotuj swojego Opla na wiosnę w Konocar. Opel Konocar. Gdańsk, Grunwaldzka 303. konocar-opel.com.pl.
Nocne maratony filmowe Helios prezentują Maraton Grozy. W ciągu jednej nocy zagramy 4 filmy. Premierowo Baba Jaga, a potem jeszcze Zło we mnie, Lokatorzy i na koniec Lekarstwo na życie. Maraton Grozy w kinach Helios. Start 24 marca, godzina 23. Więcej na helios.pl.
Tam, gdzie jachty nocują i skąd wyruszają w rejs. Tam, skąd widok na Gdańsk wydaje się najpiękniejszy. Tam, gdzie nowoczesna polska kuchnia spotyka regionalną tradycję. Restauracja Szafarnia 10 w Gdańsku i szef kuchni Grzegorz Labuda zaprasza. W czwartki i piątki muzyka na żywo. W weekendy dania kuchni gdańskiej. Zasmakuj Szafarnia 10.
Pola nadziei na Pomorzu. Wielka żonkilowa sztafeta i kwesta na rzecz hospicjów. Puck, Gdynia, Sopot, Gdańsk. Przyłącz się do nas 2 kwietnia. Szczegóły na www.polanadzieinapomorzu.pl.
Nowy dealer AC Motors Yamaha już w Gdańsku. Jedyny w Trójmieście autoryzowany dealer i serwis Yamaha. Gdańsk, Jabłoniowa 2. AC Motors Yamaha. Sprawdź nas. acmotors.yamaha-motor.pl.
Reklama.
Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
Twoje prawo. To warto wiedzieć.
Twoje prawo, rozmawiamy o granicach obrony koniecznej i o samej obronie koniecznej. W społecznym postrzeganiu często mówimy o złych dzielnicach, niebezpiecznych miejscach. Lech Janerka śpiewał, strzeż się tych miejsc. Czy nasz strach przed wizytą w takiej dzielnicy ma wpływ na to, że sięgniemy po jakieś ponadstandardowe metody obrony?
No każdy z nas musi sobie odpowiedzieć, czy nie jest troszeczkę tak, że jeżeli musimy się wybrać do dzielnicy, która uchodzi za gorszą...
Kraina fruwających scyzoryków, są takie miejsca.
Są takie określenia. No czasem o niektórych miastach się mówi, że to stolica scyzoryków, czy tym podobne określenia. Bardziej pozostając przy dzielnicach, no niektórzy z nas unikają pojawiania się w niektórych miejscach. I nawet jeżeli to są tylko stereotypy, to powiedzmy szczerze, one się jakby odciskają na tym, co robimy, jak się zachowujemy. Rzeczywiście może być tak, że do jakiejś dzielnicy, nie będziemy tu wymieniali żadnych dzielnic w Trójmieście, ale wyprawa tam może nam się kojarzyć z podwyższonym ryzykiem. I kto komuś może wpaść do głowy, żeby iść tam z pistoletem, albo komuś może wpaść, żeby iść tam z gazem. A to jest po prostu błąd. Nie powinniśmy w taki sposób się przygotowywać, nie powinniśmy się nastawiać, że musi się stać coś bardzo złego, dlatego że jednak no, w Polsce nie ma takich get typu get przestępczości, gdzie każda wyprawa musi się skończyć rabunkiem, pobiciem, czy jakąś inną formą przestępczej działalności miejscowych mieszkańców. Więc to może mieć oczywiście wpływ na to, czy obrona konieczna, trzeba było ją stosować, czy nie, jaki był jej zakres, natomiast no nie można też popaść w jakiś taki obłęd, że w dzielnicy X to wszystko co złe, no ale też zapytaliśmy mecenasa Zielińskiego, jak się zachować w takiej gorszej dzielnicy, przez pryzmat oczywiście odpowiedzialności prawnej, czy wtedy możemy w sądzie, jeżeli przesadzimy z naszym zachowaniem, będziemy się zbyt agresywnie bronić przed miejscowymi, czy taka zła opinia o dzielnicy może mieć znaczenie dla sądu.
Trzeba by było oceniać konkretny przypadek, bo jeżeli jest to sytuacja, w której sprzeciwka idzie ktoś i pyta, czy masz pożyczyć 5 zł, a my go walimy w zęby, no to w mojej ocenie będzie to przekroczenie obrony koniecznej. Z pewnością będzie to przekroczenie obrony koniecznej. Tutaj trzeba oceniać same właściwości sprawcy i charakter zamachu, a nie miejsce, gdzie się to dokonuje. Ponieważ nawet w bardzo niebezpiecznych dzielnicach i w bardzo niebezpiecznych miejscach, no nie wszystkie działania spotkanych tam osób stanowią dla nas zagrożenie. Tutaj bym przestrzegał przed zabieraniem ze sobą noża, ponieważ idę w niebezpieczne miejsce. No jest to dziwna sytuacja, no oczywiście w każdym przypadku będzie oceniana przez sąd.
Nothing in return.
Rozmawiamy o obronie koniecznej. Czy często były sprawy wątpliwe z punktu widzenia prawa i ocen społecznych do zakładów karnych? Trafiały w przeszłości na przykład kobiety, które pozbawiały życia mężów oprawców i chociaż przez lata były ofiarami, okazywało się, że to one trafiały do więzienia.
To rzeczywiście była taka sytuacja 10-15 lat temu, może nawet 5 lat temu. Takie sprawy się pojawiały i wtedy bardzo często argumentem prokuratury było takie uzasadnienie, że wprawdzie kobieta rzeczywiście była przez wiele lat bita, ale któregoś dnia schowała gdzieś w przedpokoju, na przykład gdzie ją mąż katował, schowała nóż. I to schowanie noża, albo schowanie pręta, albo młotka było traktowane jako premedytacja, jako przygotowanie do zabójstwa. Więc w tym momencie prokurator tak twierdził, a sądy niestety podzielały tą opinię, że ktoś, kto tak się przygotowuje, to działa z zamiarem co najmniej ewentualnym dokonania zabójstwa i w tym momencie to schowanie noża, żeby się bronić, było traktowane nie jako obrona konieczna, tylko jako przygotowanie do popełnienia czynu zabronionego. No, w obronie koniecznej jest jednak ten pewien element zaskoczenia. Zakładano, że musi być ta sytuacja schowanego noża przesądza o tym, że to jest planowanie zabójstwa albo planowanie jakiegoś uszkodzenia ciała. Na szczęście ta sytuacja trochę się zmieniła. Są inne, inaczej sformułowane przepisy. Mamy także inną praktykę sądową i rzeczywiście, jeżeli ten nóż został gdzieś schowany w miejscu, gdzie, no przepraszam za określenie, ale tradycyjnie czy regularnie ta kobieta była bita, wcale już nie jest traktowane przez sąd jako sytuacja, w której ona planowała zabójstwo. Jest to już traktowane inaczej i bardzo dobrze, bo tak naprawdę powiedzmy szczerze, taka sytuacja, że ofiara przemocy domowej znosząca przez 20 lat razy od brutalnego męża, albo mąż znoszący razy od żony, chociaż to oczywiście rzadsza sytuacja, zaczyna się bronić, to taka społeczna sympatia, tak to nazwijmy, była oczywiście po stronie tej osoby, która niestety wtedy musiała sięgnąć po nóż. Jaka jest interpretacja teraz? Oddajmy głos Pawłowi Zieńskiemu.
Należy to rozważać w bardzo konkretnych sytuacjach. W mojej ocenie, ale jest to, podkreślam, moja ocena, przygotowanie narzędzia, które ma, bo nie wiadomo, czy ta kobieta chciała używać tego noża. Może chciała nim tylko pomachać i odstraszyć sprawcę. Samo przygotowanie narzędzia, sąd będzie musiał oceniać, czy było to przygotowanie do zadania ciosów, które realnie zagrażają zdrowiu lub życiu, czy było to tylko w celu odstraszenia sprawcy. I tutaj w mojej ocenie, nawet gdy dana osoba użyła tego noża, a odpierała zamach na jej zdrowie, lub też nawet życie, no to można to uznać jako obronę konieczną. Chciałem tutaj przywołać takie orzeczenie sądu apelacyjnego w Lublinie dotyczące właśnie przekroczenia granic obrony koniecznej, które pokazuje, że nawet użycie broni w wypadku kradzieży może być uznane za obronę konieczną. Oddanie strzału z małokalibrowej broni palnej w nogi sprawcy kradzieży z włamaniem, nawet od tyłu, po to, aby uniemożliwić mu ostateczne zawładnięcie zabranym mieniem, nie traci cech współmierności obrony koniecznej i nie świadczy o przekroczeniu jej granic. W związku z czym tutaj obrona konieczna może być uznawana za bardzo szeroką. Nawet używanie broni palnej w sytuacji zwykłej kradzieży.
Twoje prawo. To warto wiedzieć.
Tu mecenas Zieliński przedstawił zdroworozsądkowe podejście do zjawiska obrony koniecznej, czy jednak podobnie postępują sądy?
No właśnie ta praktyka, jak się wydaje, zmierza w stronę takiego zdroworozsądkowego podejścia. Te panie, które w jakiś sposób uwalniają się od przemocy fizycznej, czy reagują na takie wieloletnie gnębienie, one bardziej zasługują na pomoc psychologa czy inne wsparcie niż na to, żeby je wskazywać na wieloletnie pozbawienie wolności i rzeczywiście widać tu już pozytywne zmiany i widać też zmiany w praktyce sądowej. Tu Paweł Zieliński cytował orzeczenie sądu apelacyjnego. Jest jeszcze bardzo ciekawe orzeczenie Sądu Najwyższego, także dotyczące właśnie tych kwestii związanych z taką przemocą domową.
Chwycenie przez oskarżoną noża, który był jedynym przedmiotem mogącym realnie powstrzymać napastnika, nie może być potraktowane jako użycie niewspółmiernego środka obrony. Z istoty bowiem samej obrony koniecznej wynika, że przeciwdziałanie, którym odpiera się realny, bezprawny zamach, aby osiągnąć swój cel, musi być skuteczne. Skuteczność taka zachodzi wówczas, kiedy przeciwdziałanie zawiera w sobie element przewagi nad omawianym bezprawnym działaniem. Czyli w tym przypadku, kiedy dana osoba sobie przygotowała nawet nóż, ale w celu odparcia skutecznego zamachu, w mojej ocenie będzie to obrona konieczna i tak też stwierdził Sąd Apelacyjny w Krakowie.
Jakie są inne sytuacje, gdy obrona konieczna może budzić wątpliwości albo narażać osobę interweniującą na odpowiedzialność?
No jest pewna kategoria dość trudna do oceny zarówno przez sąd, jak i przez prokuraturę, a mianowicie kiedy w naszym przekonaniu działając w interesie społecznym, korzystając z obrony koniecznej, włączymy się do czegoś, co jest zamieszaniem na ulicy, czy jakąś bójką na ulicy. Tu jest właśnie ryzyko, że nasza interwencja, na przykład dwie szarpiące się osoby, my wchodzimy między te osoby i nagle zaczynamy się szarpać z tą osobą, którą uważamy za sprawcę. Może to przez sąd niestety być potraktowane niekoniecznie jako obrona konieczna, tylko jako przyłączenie się do bójki, jako uczestnictwo w bójce. Jest to rzeczywiście względnie często zdarzająca się sytuacja. słychać potem oskarżonych, którzy mówią, chciałem pomóc, chciałem włączyć się w tą sytuację, a teraz jestem oskarżony o udział w bójce. No i tutaj powinniśmy zachować taką dość daleko idącą powściągliwość. I tutaj powiem też może rzecz niepopularną, ale także z takiego praktycznego punktu widzenia, bo jeżeli dochodzi do jakiegoś nieporozumienia między na przykład małżonkami albo parą kochanków i nawet wydaje się, że ta sytuacja jest jakaś zaogniona, czy jest jakaś taka niebezpieczna na przykład dla tej pani, która tam jest pozornie szarpana, nigdy nie mamy pewności, że za 3 dni na komisariacie policji ta pani nie przyjdzie i nie powie, ale nic nie było, ten człowiek po prostu interweniował niepotrzebnie, bo myśmy tam się trochę pokłócili, ale nie było potrzeby żadnej interwencji. I to są niestety bardzo przykre i ja mam świadomość tego, że to, o czym ja mówię, to jest przykra sytuacja, to jest zła sytuacja, dlatego że ona może odstręczać czasami od podejmowania jakiejś interwencji. Dlatego nie ukrywam, że i to, co się dzieje w sądach i pewna praktyka, za chwilę Paweł Zieliński o tym opowie, sugeruje, że jeżeli widzimy jednak taką sytuację na pograniczu, jakąś awanturę, lekkie szarpanie się, ja już nie mówię o takiej czystej przemocy, bo wtedy sytuacja jest bardziej oczywista, ale to wtedy trzeba jednak zachować się bardzo powściągliwie i spróbować bardziej rozdzielić kłócących się, czy w jakiś sposób zażegnać ten spór, który między tymi ludźmi występuje, niż jakby jednoznacznie interweniować po którejś ze stron, bo rzeczywiście może się potem okazać, że to zostanie zakwalifikowane jako bójka. No jest po prostu takie ryzyko, tak są skonstruowane przepisy i jest to sytuacja niekomfortowa dla kogoś, kto na przykład w dobrej wierze chciałby pomóc tej osobie, którą uważa za poszkodowaną, ale też zobaczmy, jak to komentuje, jak tą sytuację, czy ten typ sytuacji komentuje Paweł Zieliński.
Tutaj byłbym ostrożny, ponieważ orzecznictwo dotyczące wzięcia udziału, bo będzie to wzięcie udziału w bójce, bo 3 osoby to już bójka. W związku z czym tutaj byłbym ostrożny i jednak zastanawiał się nad tym, w jaki sposób można pomóc danej osobie i czy ona naprawdę jest aż tak krzywdzona, żeby takich niewspółmiernych środków używać. Tutaj też z orzecznictwa wynika, że przekroczenie obrony koniecznej jest tylko wtedy zawinione, kiedy przekraczający tą obronę konieczną ma świadomość i godzi się na używanie nadmiernego środka obrony dla odparcia bezpośredniego i bezprawnego zamachu. Czyli wracając, staruszka chce uderzyć kogoś torebką, a ten, na którego się zamierza, wyciąga nóż. No to to jest jasne, że jest to przekroczenie granic obrony. W sytuacji, którą pan redaktor przywołał, interwencja nie powinna doprowadzić do tego, żeby tego sprawcę, nie wiadomo, męża tej kobiety, pozbawić zdrowia lub życia. No bo tutaj trzeba oceniać sytuację, a nie rzucać się bezmyślnie do pomocy. No z ostrożności. Oczywiście każdy z nas, widząc taką sytuację, by reagował. Tylko zastanówmy się, jak reagować, żeby to było skuteczne i nie wyrządziło nikomu krzywdy.
Rzeczywiście mamy tu do czynienia z sytuacją dość specyficzną. Czy to oznacza, że nie warto bronić osoby zaatakowanej w miejscu publicznym?
No to jest sugestia za daleko posunięta i ja bym jednak namawiał wszystkich, tak wzniośle powiem, do obywatelskiej postawy. Brońmy, interweniujmy, jeżeli jest taka potrzeba. Natomiast no zachowając tą proporcję, trzeba zachować tą proporcję naszej reakcji, siły, której używamy, czyli bardziej próbować rozdzielić taką kłócącą się parę, bardziej próbować nie zaogniać sytuacji, wyperswadować jakieś agresywne zachowania. Natomiast no jeżeli już mamy do czynienia z taką czystą przemocą ewidentną, no to wtedy ta interwencja powinna być dalej posunięta. Natomiast w takich sprawach rzeczywiście trzeba być bardzo ostrożnym, bardzo uważać, żeby nie skończyło się tak, że potem zostaniemy oskarżeni o to, że przyłączyliśmy się do bójki albo że uczestniczyliśmy w tej bójce, albo jakaś inna łatka zostanie nam przyczepiona.
Pan Paweł SMS-uje, witam. Ja prawie zawsze mam przy sobie nóż, to znaczy, czy to jestem potencjalnym zabójcą?
No tutaj żartobliwie pan Paweł napisał, nie chodzi o to, czy pan nosi nóż, czy nie, tylko czy pan jest gotowy go użyć i w jakiej sytuacji. I raczej skupiajmy się na tym zamiarze i na tym, co jest w głowie, a nie to, czy ktoś ma nóż, czy scyzoryk w kieszeni.
I pytanie dotyczące w zasadzie poprzedniej audycji, bo w niej była mowa o alimentach.
Sprzed tygodnia.
Czy przy rozwodzie oboje nie mają dzieci, mają po 35 lat, oboje pracują, współmałżonka ma prawo żądać od męża alimentów? Kiedyś tak nie było. Mój mąż odszedł, zostałam bez grosza, mogłam się ubiegać tylko o alimenty na dzieci i dla mnie nic nie przysługiwało. Czy coś się zmieniło?
No z tego co wiem, nic się nie zmieniło. Przepisy są bardzo jasne. Można domagać się od byłego małżonka alimentów tylko i wyłącznie w sytuacji, kiedy ten małżonek został uznany za wyłącznie winnego rozpadu pożycia małżeńskiego. Czyli jeżeli mamy taką sytuację, że albo mąż zostanie w 100% przez sąd obarczony przy orzekaniu oczywiście o winie odpowiedzialnością za rozpad związku, albo kobieta zostanie w 100% obwiniona przez sąd, to ta druga strona może w takim przypadku dochodzić alimentów. Taka sytuacja w prawie była i jest. Natomiast no to jest to pewien wyjątek. Jeżeli to jest dwójka dorosłych, pracujących ludzi, to raczej tutaj mowy o tych alimentach być nie może. Przypomnijmy, bo bardzo często to się myli w potocznym obiegu. Ludzie no nieprawidłowo to określają. Alimenty nie są dla byłej żony czy dla byłego męża. Alimenty to jest partycypowanie w kosztach utrzymania dzieci. Tak, uprawnione do alimentów są dzieci, a nie małżonek. Bardzo często tak potocznie się mówi, a muszę mojej byłej żonie dać alimenty. Nie, to nie żonie dajemy. Żona fizycznie przejmuje te pieniądze, ale to są pieniądze, które daje się na własne dzieci.